ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
381 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
No dzień dobry.
Ja Sławek Akata. Damian, ja ci mówiłem kiedyś, że ja nie byłem w jednym odcinku.
No wiem, mówiłeś. Ostatnio nie wiem, w którym nawet.
Ja też próbowałem znaleźć, dalej nie znalazłem tego odcinka, wiem, że nie w jednym... A to nie było z tobą jeszcze chyba, co nie?
Czy nie, chyba nie. Ze mną byłeś w każdym chyba.
No, dobrze.
To było tak dawno temu, że nie pamiętam.
To było dawno temu. No właśnie, bo...
Ja miałem dziesięciolecie w tym roku podcastu.
Nie, jedenastolecie. Dziesięciolecie było w zeszłym roku. Od 2000... A ty masz dziesięciolecie, a nie,
ja mam dziesięciolecie w tym roku.
No właśnie, ty masz dziesięciolecie, to trzeba jakiś tort. Przynosisz cukierki.
Wyślę ci.
No, wyślij mi. Tak jak ja chłopakom z dwóch po dwóch, które pozdrawiam, wysłałem paczkę z piwem bezalkoholowym i kilkoma innymi rzeczami tam jeszcze. Natomiast, no, a mówię dlatego, że będziemy o tym jeszcze mówić dzisiaj troszkę później, że mija 15 lat od pierwszego odcinka Gry o Tron, o tym jeszcze pogadamy, ale najlepszy jest patent, że przy okazji 19 kwietnia, czyli jutro, mija nam 11 rocznica. Więc także tak. No, w ogóle patrzyłem, co się wtedy działo w technologii, wiesz. Galaxy S6, to był telefon. Ta premiera, jakiś tam iPhone, wiesz. I wczesne Google Pixele. No nieważne, a tymczasem wrzuciłem do wstępniaka jeden temat, słuchaj.
Ponieważ, no dawaj.
Nie chcę o tym gadać w większym formacie. Widziałem, że Perplexity razem zrobiło z macOS-em, raczej z Apple. Mają ten program Perplexity jako personal computer na macOS, że to się integruje z systemem, więc możesz sobie zainstalować AI w systemie od Apple, no bo Apple Siri dalej zsiepałe, więc wiesz, więc musieli użyć zewnętrznego dostawcy, który, i podoba mi się tak, że jak to zainstalujesz, Perplexity dostaje dostęp do wszystkiego, co masz na komputerze. Wspaniałe. Oczywiście działa super. To niby lokalnie.
Wiadomo, nie, bardzo bezpieczne,
oczywiście,
wiadomo.
Jak zwykle bardzo bezpieczne i tak dalej, ale no, piękna sprawa, więc ja zastanawiam się, czy ja bym chciał udostępniać wszystko dla AI, nawet dla lokalnego klienta, chyba jednak nie, więc. No ale może niektórzy będą używać. Ja na swoim Macu na pewno nie będę tego instalował, no bo po co? Ja dalej nie zrobiłem chyba update'u do najnowszej wersji systemu. Muszę to sprawdzić, bo nie chcę, bo jest obrzydliwa ta nowa wersja, więc... A swoją drogą pomyślałem, że muszę jakiegoś dnia zrobić moje ulubione aplikacje na Macu. Jedną z moich ulubionych aplikacji...
Zero.
Jest na przykład, nazywa się Windows App. A służy do tego, to jest tak remote desktop, czyli mogę się z nim połączyć z moimi komputerami i z Windowsem. Także tak. Dobrze, mój drogi. Przechodzimy już do... Chyba, że masz coś jeszcze?
Ja nic okay. Nie mam. Ja
mamy tak dużo jakichś takich serialowych, filmowych rzeczy dzisiaj też, zanim przejdziemy do technologii, więc od razu tam przechodzimy. I od razu mam do ciebie prośbę. Pogadajmy najpierw o filmach. I tu się u ciebie pojawi Project Holmary, to się tak...
Projekt Zdawać Mario.
Natomiast, mój drogi, ja teraz słucham książkę, jestem na początku, więc jak mi walniesz spoilery, jakieś
to
poważne,
mnie zabijesz.
To ci urwę jaja, no bo to mi cała spadnie książka do czytania, więc o wrażeniach poproszę, o jakiś ogólny zapis fabuły, tak?
Dobrze.
Ale błagam cię bez żadnych szczegółów. Bo rozumiem, mówimy o filmie,
no dobrze.
W twoim przypadku, nie o...
Tak, mówimy o filmie, książki nie czytałem, jest to film jakby, może
to ja
druga
powiem,
część
że
tego,
to
co było Marsjaninie.
To jest tego samego autora, Andy'ego Weira, który
napisał
między innymi Marsjanina.
Dokładnie. I teraz tak, główna rola to jest, dla mnie to szczerze mówiąc trochę zaskoczenie.
Ryan Gosling.
Ryan Gosling, tak. I wypadł super. Trzyma ten cały film na barkach, wypadł super, nie mam zastrzeżeń, świetny, po prostu świetny. Świetna Sandra Hüller, czy Haller, nie wiem, co się czyta. Postać, no raczej drugoplanowa, ale naprawdę, naprawdę super. I reszta obsady też trzyma się kupy. I uważam, że po prostu fenomenalny casting. I teraz tak, jeżeli chodzi o całą historię, to powiem ci szczerze, że się nie spodziewałem.
Mhm.
Kompletnie. Takiego rozwoju sytuacji, ponieważ no nie spodziewałem się tego, nie czytałem książki, nie wiedziałem czegoś się spodziewać, tak naprawdę poszliśmy tylko na to, bo kosmos, co w sumie było trochę tematem głośnym ostatnimi czasy, wiadomo przez co, no i dobre opinie miał, tak, no i potwierdzam te opinie, według mnie, to zgadzam się, 8 na 10, to co jest w necie, takie 7,5, 8 na 10 to jest myślę spoko ocena. Czy mi się bardziej podobał niż Marsjanin? Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, bo uważam, że są dwa różne filmy.
Okej.
I są rzeczy, które mi się w jednym bardziej podobają i w drugim. Niemniej uważam, że to jest nawet nie dla fanów kosmosu, po prostu dla fanów dobrego kina, dobrej rozrywki, dobrej zabawy w kinie. Uważam, że film do obejrzenia jak najbardziej. I tutaj ja polecam. Naprawdę byłem zadowolony. Żona była zadowolona, gdzie nie lubi takich filmów typu jakiś science fiction, fantastyki, kosmosów i tym podobnych rzeczy.
Jak ona się dała namówić?
Bo nie mieliśmy co robić, było mega zimno, a byliśmy, musieliśmy czas bez dzieci wykorzystać, bo były na weekend u dziadków.
Albo jest fanką Ryana Goslinga.
No lubi ja go z filmów Barbie, nie? Mm. Także spoko, bardzo, bardzo spoko. Nie chcę mówić za dużo, no bo boję się, że walnę spoilerem po prostu. Mm. I
jasne.
Nie chcę
podobało ci się,
i tak dalej.
Polecasz
bardzo mi się podobało. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń, nie spodziewałem się, że będzie aż tak bardzo spodoba.
Super, okej.
Okay. Bardzo fajny film i naprawdę super.
I polecajka.
Tak.
Nie jest to nie polecajka, tylko jest polecajka.
Jakby nie ma w tym rzeczy, która by mnie tak bardzo zrzucała od tego filmu. Są jakieś pierdoły, typu tam, nie wiem, delikatna jakaś tam luka fabularna i nielogiczność, czy jakieś delikatne po macoszemu potraktowanie przepraw fizyki w niektórych momentach, no wiadomo.
Słuchaj, póki nie ma wybuchów w kosmosie, bo to wszystko jest okej. Okay. W sensie nie ma dźwięku wybuchów w kosmosie, więc wiesz.
No, także nie, naprawdę spoko, polecam.
No dobrze, czy Przepis na morderstwo to też jest film, czy to jest seria?
To też jest film, 2026 roku, główna rola to jest Glenn Powell. I to jest, mogę powiedzieć, o rodzinie bardzo, 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 bardzo bogatych ludzi. I jednym z potomków tej rodziny, który robi różne tam rzeczy, żeby osiągnąć swój cel. Zamierzenie filmu jest mega fajne, w sensie sam jakby core, na podstawie czego wybudowane są wydarzenia i założenia i pompes na fabułę jest świetny. Mega mi się to podobało. Niestety uważam, że jest spieprzony trochę realizacja tego, bo jest bardzo po macoszemu potraktowane i te najważniejsze momenty w filmie są bardzo skrótowo zrobione i za to jest, uważam, duży minus. Fajny humor. Spoko gra aktorska, aczkolwiek raczej ci bohaterowie drugoplanowi to takie są, bo są, nic specjalnego. Sama intryga no nie jest jakaś niespodziewana i mówię, świetny pomysł, realizacja gorsza, myślę, że takie 6/10 po prostu. Ale bawiłem się całkiem okej, taki kotleciak.
Taki kotleciak.
Taki, myślę, że to jest taki dobry kotleciak.
A ty to oglądałeś w kinie?
Też w kinie, no.
Okej. Okay.
Takie myślę, mówię, taki dobry kotleciak, tak, to jest to. Nie zachwycający, ale jak najbardziej do obejrzenia i po prostu.
To pozwól, że ja przejmę na chwilkę pałę, chyba że drama to też film.
To też film, to żona mnie namówiła na to.
Jesus, ty nagle postanowiłeś wyrobić normę na ten rok filmów, dajesz.
No w jednego dnia byliśmy, na trzech filmach.
Aha, to wszystko byliście w kinie.
No.
Na jeden raz w sensie.
Tak jest.
To taki maraton sobie zrobiliście.
No tak.
Nie mam czasu. Jednak znalazł czas. Dobrze.
Nie, no ja wybrałem projekt Hail Mary, żona wybrała dramę, a razem wspólnie wybraliśmy Przepis na morderstwo.
Okej, uczciwie. No dobra, tak. No to co to drama?
Nie wiem skąd takie dobre opinie o tym filmie. Uważam, że jest fatalny. To jest jedna z gorszych rzeczy, jak oglądałem w kinie. Absolutnie mi się nie podoba. Aha, w głównej roli Pattinson i Zendaya. Po pierwsze się wynudziłem niesamowicie. Po drugie, to nie jest romans ani komedia romantyczna, to jest dramat albo
komedia dramat oficjalnie.
Coś takiego. Strasznie nudny. Dla mnie problem, wokół którego rozgrywa się cała tytułowa drama, jest tak nadmuchany i tak dla mnie absolutnie śmieszny, absurdalny i beznadziejny. No nie wiem, no dzieci w przedszkolu mają większe problemy, mam wrażenie, wiesz? I robią... No, kompletnie to jest niewiarygodne. Kompletnie niewiarygodne. W tym filmie wrażenie, że prawie nic się nie dzieje. Jest ciemno, ponuro, buro, w ogóle brzydkie zdjęcia są i ujęcia, mi się kompletnie to nie podobało. Ci kolejni bohaterowie, tacy drugoplanowi, którzy tam uczestniczą w tej dramie, bo są tam powiedzmy wciągani trochę w to, są totalnie przekonujący, bardzo tacy jednowymiarowi i płytcy w tym wszystkim. Mhm. Ja się strasznie wymęczyłem na tym filmie. Absolutnie. Bo to jest film, który... Zradzę trochę, to mamy małżeństwo, które będzie brało ślub, znaczy w sensie narzeczeństwo, które będzie brało ślub i przed tym ślubem przy stole, jak sobie piją ze znajomymi, mówią, co najgorszego robili w życiu. No i tam każdy mówi po kolei i Zendaya mówi taką jedną rzecz, wokół całej właśnie rozgrywa się drama, tam potem są rozdarki Pattisona, że czy on ma wziąć ślub, czy nie ma wziąć z niej ślubu i w ogóle i tak dalej. No tragedia, no zrudziłem się przestraszliwie, nie podobało mi się to zupełnie, chyba nie moje, znaczy być może na pewno nie moje kino, ale to jakby sam w sobie motyw całej dramy tytułowej jest absolutnie bez sensu, no.
Okej.
Okay. Nie polecam, to jest masakra.
A propos Zendai, to teraz na HBO wjechał pierwszy odcinek nowego trzeciego sezonu Euforii, jak ktoś...
Nie oglądałem ani jednego.
Nie oglądasz ani jednego sezonu, czy nie oglądasz ani
tak.
jednego...
Okay. Odcinka sezonu, nie wiem co to jest.
No, to musiałbyś obejrzeć po prostu. Nie chcę mi się nawet zbyt głęboko wchodzić. Bardzo popularny. To tak naprawdę Zendaya stała się popularna, moim zdaniem, w dużej części dzięki Euforii.
A nie Spider-Manowi?
Okej. Okay. Może.
Tudzież tak, Dune?
Duna była później. I ona już wcześniej wystąpiła chociażby w The Greatest Showman.
Okej.
I tam była całkiem spoko. Natomiast chyba Euforia to było takie pierwsze, nie powiem, że dam sobie uciąć rękę za chronologię tutaj seriali i filmów. Tak czy owak, no Euforia, ja teraz w ogóle zacząłem Euforię właśnie, bo wyszła pierwszy odcinek, przed pierwszy odcinek Hux, finałowego sezonu też na HBO, więc tutaj się sporo dzieje i wjechał też ostatni sezon, ostatni odcinek The Pit wczoraj, 15 w ogóle, dzisiaj... Żeby serial miał 15 odcinków, to dzisiaj naprawdę trzeba się postarać.
My żeśmy się na razie zatrzymali, nie wiem, na 11 z żoną chyba? Nie mam czasu.
To spoko, no ja generalnie...
To jest najlepszy medyczny serial, jaki widziałem.
To jest najlepszy medyczny serial od Ostrego Dyżuru dla mnie, zdecydowanie. To jest dla mnie...
Nawet nie od czasu, to jest ever, po prostu ever, koniec kropka.
A to chyba ty nie oglądałeś Ostrego Dyżuru, jesteś za młody, żeby oglądać Ostrego
Dyżuru. Nie oglądałem.
No właśnie, więc jakby mówimy o... Dla mnie najlepszym serialem medyczno-medycznym, nie gdzie lekarze najważniejsi są i wiesz, jest to około medyczne, to stricte medyczny, no to jest Ostry Dyżur, ale nawet ogólnie w pojętym pojęciu medycznych seriali, no to był świetny, świetny serial, po prostu fenomenalny i dla mnie spadkobiercą tego. Zresztą przypominam, że Noah Wiley, czyli główny aktor The Pitt, stał się popularny dzięki roli doktora Cartera w serialu Ostry Dyżur. Na Ostrym Dyżurze drugim aktorem, który stał się popularny dzięki serialowi Ostry Dyżur jest George Clooney, który pierwsze 5 sezonów bodajże, czy 6 grał, więc wiesz. Natomiast The ER, oczywiście oryginalny tytuł. Natomiast The Pitt wczoraj się zakończył 15 odcinkiem, po prostu wielkie brawa za to, że w końcu jakiś serial, który ma 15 odcinków. Dzisiaj się robi takie krótkie sezony, że no po prostu to jakaś masakra. W ogóle... No, więc jakby to naprawdę spoko, porządne, godzinowe odcinki, bez długich openingów. Zresztą to nie muszę, ty oglądasz, raczej no to widziałeś, no wiesz o czym mówimy, tak? Trzymanie w napięciu i to, że każdy sezon, pierwszy sezon i tak samo drugi sezon, to jest de facto jeden dzień, godzina po godzinie, w jednym
tak,
ciągu.
Super, to jest super.
To jest super koncept, dzięki temu te wydarzenia nie skaczą, tak? Wszystko łatwo jest, dość świetnie to się ogląda, na przykład kilka odcinków naraz.
Tak, bo jako jedno jest... jedną wielką ciągłość.
Tak. To jest naprawdę świetnie. Jest.
No taki i trochę Big Brother w szpitalu.
No i The Pitt zasłynął tym, że jest najbardziej realistycznym serialem medycznym. Jest bardzo...
Tak, to jest
accurate,
bardzo taki...
jak to się ładnie mówi.
I... No jest bardzo przekonujący przede wszystkim.
Znaczy, no, ale jest, wiesz, dobrze odwzorowany i co ważne, oglądam sporo takich, ja lubię oglądać reakty. To są jeden z moich ulubionych typów kontentu na YouTubie, taki mój guilty pleasure. I oglądam na przykład, jak lekarze reagują, oglądając ten serial i mówią na przykład, jest taki młody, japoński, tam chiński doktor, czy chiński, no dobra, przepraszam, z pochodzenia jakiś Koreańczyk albo coś, ale normalnie w Stanach Zjednoczonych i on właśnie robi, wiesz, ogląda serial, odcinek i opowiada o nim, co nie, i mówi, co jest jego zdaniem. On też pracuje właśnie jest attendingiem, czyli tam, wiesz, lekarzem na Ostrym Dyżurze w swoim szpitalu. I mówi na przykład, że większość rzeczy jest po prostu bardzo poprawna i zabawne są sytuacje, kiedy on, wiesz, przerywa i mówi, no i ja bym tu zrobił to, puszcza dalej, a po chwili doktor, jak któryś mówi dokładnie to, co on powiedział, wiesz, taki jota w jota, że podaje mi to i wiesz, i jest, no bo oni starają się trzymać tych określonych procedur, określone działania i oczywiście, że są pewne, wiesz, no to jest telewizja, to jest kino, jak zwał, tak zwał, więc musisz dorzucić do tego trochę dramaturgii, tak, że wiesz, że ten, na szczęście w tym serialu nie ma czegoś takiego, co mnie irytowało w wielu serialach medycznych, że nie wiem, jeśli lekarz jest pokłócił się z kimś w pracy, co nie? I jest ujęcie, jak na przykład, tu mogę powiedzieć, że jest takie ujęcie, nie będę mówił, kogo dotyczy, ale jedna z lekarek lub lekarzy ma scenę, że jest w samochodzie i tam jest, wiesz, po ciężkiej kłótni czy po ciężkim załamaniu. I w każdym innym serialu medycznym by to zrobili tak, że ona by wyskoczyła z budynku albo dostała udaru i wiesz. A tu nie, po prostu jest scena, że jest załamana i koniec. Jakby oni też nie bawią się w tanią, taką tanią dramę.
Tak.
Co
tak.
mi się podoba, że to, że nabiją strzelbę, nie oznacza, że ona wybucha. Coraz częściej w kinie widzę i w serialach właśnie motyw nabijania strzelby, która nie wybucha. To mi się mega podoba. Czyli wiesz,
no bo to jest takie ludzkie bardzo.
Tak, to nie jest tak, że każdy, bo tak, tak było niestety w ostrym dyżurze, że na końcu każdy lekarz kończył na tym ostrym dyżurze jako pacjent, więc wiesz, a to doktor Carter miał przeszczep nerki, a to na doktora Romano spada śmigłowiec, no Jesus, jak może na ciebie spaść śmigłowiec, rozumiesz, więc wiesz, więc jak
bywa.
Ten, na szczęście tu, no, na szczęście tutaj się w tego typu rzeczy nie bawią, jest gigantyczna ta poprawność techniczna, więcej ci powiem, jest taki blond, wysoki pielęgniarz tu w serialu. Jakbyś oglądał, zwróć sobie na niego uwagę. Wysoki, taki wygląda trochę jak Jędrzej z twarzy. Generalnie właśnie tylko jest blondynem i on jest w swoim prawdziwym życiu, to nie jest aktor, to jest prawdziwy pielęgniarz z Ostrego dyżuru. W sensie z szpitali, który występuje tu też w serialu jako... On gra samego siebie de facto. Tutaj nawet nie jest, wiesz, nawet nie jest aktorem, co nie? Nigdy nie występował nigdzie. No są znane, właściwie raczej znane twarze. No Wiley jest chociażby tu chyba najbardziej znaną twarzą. Natomiast to też mi się podoba, że wzięli aktorów, którzy byli aktorami, na przykład jak widzę z YouTube'a, to wiesz, ktoś grał gdzieś tam, nawet jest ta główna pielęgniarka miała epizod, że grała pacjentkę w Ostrym dyżurze. W ogóle jest...
O, ciekawe.
Ogólnie to są jacyś tam aktorzy, ale dzięki temu, że wzięli aktorów drugoplanowych, takich stricte trzecioplanowych, to nie ma sytuacji, że a skąd znam tą twarz, tak? To mi się bardzo podoba.
Nie ma Zendayi, Pattisona, tak, Radcliffe'a i podobnych ludzi.
Tak jak oglądam teraz Euforię, i wiesz,
czaisz, że głównym bohaterem był Austin Butler? I tak wychodził z tą grzywą swoją tam.
No, dokładnie, wiesz, teraz Austin Butler w roli lekarza, nie? Inna rzecz, że Noah Wiley jest chyba pierwszym aktorem, który w jednym roku zdobył chyba Emmy, Golden Globa i coś tam jeszcze. I wiesz, jakby to się nie zdarza. No i no, ocena The Pitt, na przykład sezon drugi na Filmwebie to 8,3. No, wiele to mówi, więc jeżeli chociaż nie odrzuca was seriale medyczne, bo może kogoś odrzuca z przyczyn osobistych i tak dalej.
Tak, chociażby
dalej.
Cięcia skalpelem skóry i tego całej reszty.
Tak, tutaj to. Też się no, bawi, nie ma co ukrywać, pokazują swoją drogą. Też gdzieś czytałem opinię jakiegoś lekarza, że on tego nie ogląda, bo on potem ma PTSD. W sensie, że ogląda dokładnie to, co ma w pracy, to on tego nie potrzebuje jako rozrywki, tak?
Natomiast no
jeżeli kogoś nie odrzuca ten temat, to uważam, że powinien, to jest must have. To jest dla mnie must have. To on też mi pokazuje, jak wygląda realizowanie serialu w wykonaniu jakościowym. No tutaj HBO, tak? Ja pamiętam, tobie i Jędrzejowi pisałem ostatnio o takim serialu, który wyglądał w telewizji. Jakimś prawniczym, nie pamiętam. I w końcu go obejrzałem. Pierwszy raz od dawna, specjalnie premiera o 22, bo tam na serialowej przeczytałem. I to był serial typowo pod telewizję FX, czy dawny Fox. I taki typowo telewizyjny, wiesz, tak jak ten Rycerz tych Królestw, czy nie Rycerz, tylko wiesz, ten taki, co na Kanal Plus z Królobójcą w roli głównej.
No
i jak zobaczyłem, jak gównianie zrealizowany był ten serial, ten o prawniczce, tam właśnie, wiesz, na końcu dostajesz jakieś retrospektywy z odcinka, który oglądałeś. Z rzeczy, które widziałeś 20 minut temu, bo serial jest skierowany do takich idiotów, że naprawdę nie połączą kropek, że jak laska na końcu mówi o czymś, to odnosi się do czegoś, co było 20 minut temu i ona wtedy, wiesz, masz takie przejście i przypomnienie tej sceny, jak ona mówi. I ja pieprzę, ja sobie myślę, nie, to jeszcze ktoś tak kręci seriale, a potem patrzę, jak kręci seriale HBO i sobie myślę, aha, no i to jest ta różnica. No to tyle, że chodzi o The Pitt, drugi sezon tak czy siak od siebie bardzo mocno polecam. Nie umiem wystawić tu oceny, bo dałbym albo 7, albo 8, nie wiem, więc nie oceniam, ale ogólnie świetna, tak, warto, moim zdaniem bardzo warto. Jeszcze chciałem powiedzieć, a miałem powiedzieć o filmie, no widzisz, Teściowie. Ty widziałeś. Mhm. Teściowie 1, Teściowie 2, Teściowie 3. Mhm. Ja zasadniczo nie jestem fanem polskiego kina, więcej, nie oglądam polskich seriali, ale jakoś tak wyszło, no wszędzie czytałem, że ci Teściowie to naprawdę nieźli. I tak mówię, kurczę, dobra, włączę. A jako, że są wszystkie
części... Niech będzie,
tak? Tak, wszystkie części są na HBO, no to włączyłem pierwszą część, żeby zobaczyć, o co chodzi w tych fajnych teściach. Poza tym Adam Woronowicz. Więc mówię, dobra, włączę. I powiem ci szczerze, jak obejrzałem pierwszą część, to pomyślałem sobie, że dawno nie widziałem takiej jakościowej komedii. Najpierw mamy, zaczynamy...
No, to nie jest komedia do końca, moim zdaniem.
Komediodramat. Komediodramat.
No właśnie.
Dla mnie to się ocierało komedię. No, zaczynamy w ogóle master shotem, czyli wiesz, ujęciem, znaczy długim...
Te ujęcia w ogóle są bardzo długie.
Tam tak, pierwsze, ale w ogóle pierwsze ujęcie to jest typowy master shot, czyli masz kręcenie jednym ujęciem, bardzo żadnych przejść montażowych i tak dalej, od postaci do postaci. Bardzo... no i jakby zaczynamy, wiesz, na Marcinie Dorocińskim i nie pamiętam, jak się nazywa ta druga aktorka, to ty mi możesz... Nie, Izabela Kuna, bo to jest... a sobie spojrzę, co to za problem. Jak zwykle świetne przygotowanie nazwiskowe, jak to u nas.
Klasycznie.
Maja Ostaszewska, okej.
Okay. Tak, ale bardzo spoko jest w ogóle tam cała obstawa.
Ja uważam, że w ogóle najlepiej tu zagrał Marcin Dorociński w całym filmie. Jest świetnie. I oczywiście wszystko odbywa się na ślubie, do którego nie doszło, pomiędzy i odbywa się między teściami, między czwórką teściów, to Maja Ostaszewska, Adam Woronowicz, Marcin Dorociński i Izabela Kuna. To są cztery główne postacie tak naprawdę tej serii, można było powiedzieć. Chociaż Marcin Dorociński nie występuje w drugiej części. Bo on, o nim się tam tylko mówi, on jest tylko wspominany. I wcale się nie dziwię od dobrych ocen, bo to nie jest jakiś polski paździerz, to nie jest jakaś polska komedia romantyczna. To jednak jest historia czworga ludzi, którzy... rodziców pana młodego i pani młodej, panny młodej, którzy, wiesz, którzy muszą się dogadać, a pochodzą z różnych zupełnie światów. I przyznam szczerze, oczywiście jest tutaj eskalacja konfliktu, jest na takim przesadzonym poziomie, ale moim zdaniem wyszły te rozmowy między nimi, ta, wiesz, taka, przepraszam, powiem to, polskość, taka mentalność, wiesz, a tutaj...
To fakt, to jest mega dobrze rozpisane.
Dowale i po prostu... no, zostało to bardzo pokazane. To zostało lekko przerysowane. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale to jest też, no, jest sztuka. Background sceniczny ten film. I to czuć tutaj, bo ich można byłoby zamknąć w jednym pomieszczeniu. Te wszystkie dogrywki, te przejścia, wiesz, tam jakieś bohaterowie drugoplanowi w pierwszej części uważam są zupełnie niezbędni. Oni są tam totalnie, żeby byli tylko. To mógłbyś ich zamknąć w jednym pomieszczeniu. I wiesz, na przykład w czasie oczekiwania na coś tam i też byłoby spoko. To jest dla mnie świetne w formie scenicznej, a to oznacza, że musi być świetne aktorstwo. Bo jak nie dowiedziesz aktorsko tutaj, to po prostu spieprzysz film. I dobrze dobrali aktorów, którzy sobie z tym poradzili. Adam Woronowicz jest trochę przerysowany, gra takiego wsioka, przerysowanego w tej pierwszej części, jest moim zdaniem aż za bardzo to, ten jego zaciąg, ale on się do takich roli nadaje.
I nie, no genialnie.
No i on w sumie jest tutaj w roli Tadzia, jest taka poczciwy, słodki, taki wiesz, taki najbardziej, najczystszy z nich wszystkich, mimo że jest takim wsiokiem, tak jest został przedstawiony. Teściowie dwa, nagle wiesz, zmienia się główny aktor, a czy tam jest inne story, aczkolwiek to on się nazywa Kun, czy aż piszę sobie. Też ostatnio grał chociażby, w ogóle tam jest taki piękny, jak mówił, ale on wygląda tak jak Chopin, Erik Kulm. A wiesz, on grał Chopina i to było takie puszczenie oka do odbiorców, co nie? I tam jakby on, można powiedzieć, zastępuje postać Dorocińskiego w jakiejś formie. I powiem ci szczerze, że Teściowie 2 podobali mi się mniej, byli bardziej komedią już, taką pomyłek i tak dalej, natomiast Teściowie 3 podobali mi się z tego najmniej. Uważam, że to jest najgorsza część, aczkolwiek dalej jest to oglądalne i dalej są to nie aż tak duże granice. Śmieszne, że to nagle nie było już ślub, tylko to już były chrzciny. Ogólnie bawiłem się bardzo dobrze na wszystkich trzech częściach i polecam. I to, że obejrzymy je z Michałem w dwa dni, wiele mi to mówi. Więc już wszystkie trzy części. Bo ty też widziałeś wszystkie trzy części, tak?
Tak, ja zacząłem od trzeciej części, potem obejrzeliśmy pierwszą i drugą.
Jakieś przemyślenia?
Druga mi się nie podobała, w sensie no słabsza była, moim zdaniem. Pierwsza była taka najmniej komediowa, a trzecia mi się najbardziej podobała, jest najbardziej luźna i taka najbardziej śmiechowa i taka typowa komedia, to czego oczekiwałem. Też oczywiście bardzo przesadzona i przerysowana, ale świetnie zostało zagrane i napisane i tyle. Mhm. U mnie bardzo fajna seria i ciekawa sprawa, że zaczynamy takim, no całkiem mocnym, fajnym pierwszym filmem, przechodzimy niezły spadek jakościowy na drugi film i na trzecim znowu jest spoko. I zupełnie dużo bardziej komediowy niż w pierwszym.
Tak. No i wraca w trzeciej części Dorociński, co uważam bardzo dobrze robi temu filmowi. On jest po prostu bardzo fajnym aktorem, więc tak to jest. No i wiesz, Dorociński to taka gwiazda można powiedzieć, praktycznie polskiego kina. Dobra, przejdźmy jeszcze jeden temat taki kulturowy. Mianowicie mówiłem, że jest 15 lat od pierwszego odcinka Gry o Tron. Ty przestań wrzucać rzeczy dzikie.
Ale stary, jak to zobaczysz, to po prostu parskie, że się powstrzymuję, żeby się zacząć śmiać. Znalazłem polskich aktorów, którzy wcielają się w rolę z Harry'ego Pottera z filmów i jak AI ich robiło. No to jest obłędne. Robert Makłowicz jako profesor Scout.
Okay.
Tak, dokładnie.
A słyszałem, że Tilda Swinton mogłaby zostać tym. Mogłaby zostać Voldemortem. Kobieta Voldemort. Ale jedna rzecz, że ona z twarzy pasuje. Dobra, mój drogi, ale zostawmy Harry'ego Pottera, skupmy się na innej serii. 15 dobra, lat dobra, od Gry o Tron, pierwszego odcinka.
Cóż to była za wspaniała przygoda.
Czy ty w ogóle wiesz, jak ty obejrzałeś...
Tak, pamiętam to. To jest jeden z najważniejszych seriali w moim życiu, pewnie jak w większości, ale chodzi
czy
o...
Czy pamiętasz pierwszy idealne... odcinek, jak oglądałeś?
Wiesz co, ja zacząłem oglądać Gry o Tron gdzieś mniej więcej dopiero w czwartym sezonie.
Ale jak w czwartym sezonie? To co, nie obejrzałeś...
Nie oglądałem początku.
To, ale czekaj, chciałbym zrozumieć.
Nie. Zacząłem oglądać od początku, jak był czwarty sezon. Miała być premiera czwartego sezonu.
Okej.
Okay. I w dwa tygodnie wciągnąłem pierwszy, drugi, trzeci sezon.
To się nazywa wyjąć z życia. A czekaj, czy ty czytałeś wcześniej książkę, czy nie?
Nie. Czyli książkę przeczytałem po serialu.
Krwawe gody versus krwawe zaręczyny były dla ciebie niespodzianką.
Mhm.
Ja do dziś pamiętam, co sobie myślałem, bo ja też nie czytałem i nie wiedziałem, a oglądałem, Jędrzej czytał i oglądałem z nim tam między innymi bodajże. I pamiętam, że my oglądaliśmy tak, spotykaliśmy się, bo to leciało na HBO, to się spotkaliśmy u znajomego i tak chyba z 8 osób oglądaliśmy grupowo i 2 czy 3 osoby znały fabułę ogólnie. No wiadomo, że serial skracał bardzo wiele wątków, niektórych tak, w ogóle pomijał, no ale ogólnie wiadomo było, że Ned Stark uwaga, będzie spoiler, jak ktoś jeszcze nie widział Gry o Tron i planuje.
Adam
naprawdę.
Na przykład.
No, Adam, to teraz wyłącz sobie. Ja nie wiem, jak pod swoim kamieniem ty żyjesz, że jakby nie widziałeś jeszcze okej. Okay. Więc uczulam, jakoś 3-4 minuty teraz przewinąć. I jak ktoś nie wie, że Ned Stark, wiesz, straci głowę. Jak ktoś nie wie, jak będą przebiegać krwawe gody, które są dla mnie jednym z... W ogóle nie wiem, czy wiesz, że cała idea reaktów powstała bodajże właśnie z tego, że był ten... Że oglądanie, jak inni ludzie reagują na tą scenę, stało się kultowe wręcz, no bo to jest po prostu przerażające, jak ktoś nie oglądał i nie widziałem osoby, która nie zrobiłaby wielkich oczu. No i oczywiście moja ulubiona scena, czyli mój ulubiony odcinek, czyli piąty sezon i rozwiązanie zagadki Hodora. To jest dla mnie absolutnie absolutnie.
To jest chyba odcinek 10 na 10 w ogóle, nie?
Tak, z takich odcinków indywidualnych w moich oczach, no to wiesz, tam 9 odcinek Kompanii Braci, jeden z odcinków Starego Dyżuru, gdzie dr Carten dostaje nożem w plecy chociażby i właśnie odcinek z Hodorem, Grotron, no coś, i odcinek z truskawkami The Last of Us, więc jakby, no to są takie odcinki.
Znaczy, powiem ci szczerze, że nie wiem, który jest moim ulubionym odcinkiem w Grze o Tron, tak najbardziej ulubionym. Ciężko mi powiedzieć. Znaczy w sensie ten Hodor jest bardzo okej w ogóle, ale...
Znaczy wiesz, dla wielu...
Nie potrafię dokładnie końca
wyobrazić. Jest najlepszym odcinkiem, więc wiesz. Więc nie sam...
Ja pamiętam, że dla mnie dużą wrażenie zrobił to, jak Góra walczył z Oberynem.
No, też.
Jak mu te oczy wysadziło. Takie uuu.
I trzeba powiedzieć, znaczy no, do tego doskonałe aktorstwo. Jack Gleeson w roli Geoffreya jest po prostu modelowy zły w serialu. Nie pamiętam kogoś tak fenomenalnie grającego złą postać i wiesz, albo no nie ma co ukrywać, że wiesz, Kit Harington w roli Jona Snowa, on jak ta scena, gdzie on opowiada potem o jak go tam policjant zatrzymał i pytał go o to, czy on musi wiedzieć tylko, czy on przeżyje w kolejnym sezonie. I wiesz, i ten mu powiedział, że tak przeżyje. I ty, wiesz, ten policjant go tam puścił za darmo. No po prostu fenomen, ten serial to jest, wiesz, kulturowo to jest, miał taki wpływ przez wiele lat na całą branżę, uważam. A pierwszy odcinek widziałem chyba z 8 razy, 9 razy, bo to zawsze z kimś, wiesz, komuś pokazywałem Gry o Tron. Pamiętam, że mojemu ojcu nawet pokazywałem Gry o Tron i obejrzał. Więc wiesz, więc to wiele dla mnie mówi, że Gry o Tron jest tak kultowym serialem, że no po prostu pierwszy odcinek już jest tak fenomenalny wychodzimy od razu z wysokiego C i nigdy nie zapomnę, ja właśnie jak oglądałem pierwszy odcinek i potem zastanawiałem się, ja nie, wiesz, nie znałem fabuły, myślałem, że ci White Walkers to będą w kolejnym odcinku już, co nie? A potem ich nie ma przez cały sezon.
No.
I w ogóle pojawiają się na początku i w ogóle ich nie ma potem. Tak, to jest tak totalnie z dupy. Znaczy z dupy fajnie zrobione, o tak.
Znaczy ja tylko pamiętam, że chyba nie znam serialu drugiego takiego, szczerze mówiąc, jak Gra o Tron kiedykolwiek, aby powstał, że ludzie siadali dosłownie, bo premiera w tym HBO, masa ludzi siadała i potem cały tydzień wałkowate na wykopie, na forach, na Facebookach, na Twitterach, wszędzie teorie spiskowe, wszystkie jakieś takie... No wszystko po kolei, co się wydarzy, co się nie wydarzy, komentowanie każdej sekundy filmu, omawianie każdego szczególiku i w ogóle nawet najbardziej absurdalnych jakichś rzeczy i wymysłów, nie? Niesamowite.
No, to już 15 lat od pierwszego odcinka Groton.
Ty, on dalej się broni, jak oglądasz to dalej wizualnie, dalej się
wizualnie,
broni.
Wizualnie Władca Pierścieni może to nie jest, ale prawie.
No właśnie.
To, że wiesz, są filmy i seriale, które się bronią wizualnie dzięki realizacji. I on się będzie bronił zawsze. Tak samo jak Władca Pierścieni się będzie bronił zawsze. Dzięki niskiej, jakby, że dzięki temu, że efekty komputerowe nie były najważniejszym elementem tego filmu. Więc wiesz.
No.
Więc tak. Dobra, słuchaj, to uczciliśmy tą rocznicę i przechodzimy do technologii. Kabum. Nie jest źle, 30 minut, słuchaj. Więc jeszcze mamy.
Trzeba będzie gorzej.
Tak, trzyma tematy technologiczne, aczkolwiek to nie są jakieś hardkorowe rzeczy. Kupiłem myszkę, słuchaj. Jakbym miał mało, to kupiłem myszkę.
Nie, no serio?
No, więc wiesz, więc nic nowego u mnie. Już mówię story, dlaczego w ogóle kupiłem myszkę. Mianowicie, jak może niektórzy wiedzą, pamiętają, stali słuchacze pamiętają. W ogóle pozdrowienia dla słuchacza, który słucha nas od początku i wpisywał to właśnie w komentarzu na YouTubie ostatnio. Mam taką myszkę, która się nazywa G502 X Plus od Logitecha, z serii Logitech Gaming. Długo szukałem, były ile odcinków ja napędziłem Shufflecast tylko moim gadaniem o poszukiwaniu idealnej myszki, a to były, wiesz, MX Master, który polecałem wszyscy, chociażby Krzysiek używa MX Mastera w którejś tam z edycji, ja po prostu dla mnie jest za duży, jest to myszka kobylasta na moje dłonie, więc szukałem bardzo długo. Ale w końcu znalazłem tego G502X+, który jest potwornie drogi, jest przesadzony, wiesz, światełka, inne bzdury i szmery, bajery i takie rzeczy. Natomiast rzeczywistość wygląda w ten sposób, że myszka zaczęła się... Mój Michał bardzo dużo gra. Jest to niby gra do myszka do gamingu, ale okazało się, że pod prawym kciukiem ona się po prostu zaczęła wycierać, słuchaj. I to spowodowało, że musiałem poszukać jakiejś alternatywy, żeby Michał mógł dalej grać jak normalny człowiek, bo inaczej to wiesz, inaczej to kupa. To jest, wiesz, to jest... Jak wyciera ci się myszka pod palcem, to się... To nie jest jakby... To jest żaden tam wielki problem, ale pomyślałem sobie, że kurczę, po co ją niszczyć? Ona jest naprawdę spokojna, uwielbiam do pracy, wiesz, do casual gaming. No, ale postanowiłem, że musi to być myszka z linii Logitech Gaming, bo już mam dość 17 aplikacji i gatunków na tym. To było pierwsze. Po drugie, miała być tania, a nie droga, więc... to i po trzecie miała być po prostu sensowna, nie za duża. I wyobraź sobie, że przeszukałem cały internet, no i bezprzewodowa, co nie? I tam są dwie myszki właśnie od Logitech Gaming, chyba G102, to jest taka kablówka totalnie basicowa, oraz właśnie G305, którą kupiłem, tak się nazywa myszka, którą kupiłem jako drugą. Zapłaciłem za nią jakieś tam 35 euro bodajże, więc nie są to jakieś wielkie pieniądze. I oczywiście jest to zupełnie inny typ, przynajmniej to pokażę na kamerze, jak się chce spojrzeć. Taka zwykła jest po prostu.
No jest, jakby bardzo mało...
Tak, bardzo mało...
LEDowa i taka jakaś właśnie taka mało gamingowa tak. Wygląda.
No właśnie, ale wbrew pozorom ona jest dużo bardziej gamingowa niż się może wydawać. Mianowicie, jeżeli chodzi o sensor, to też jest Hero. Nie jest to Hero 25K, który występuje w Logitechu G502X. Ale tutaj mamy też sensor Hero, więc on sobie spokojnie daje radę z graniem. Przełączniki to nie jest jakiś tam Lightforce, tylko to są mechaniczne, tradycyjnie. Czekaj, czy ona jest wyłączona? Jest wyłączona, to mogę poklikać. Taka głośna w porównaniu do...
Normalnie bym powiedział.
Tak. Nie ma tego pięknego rollera, że można go przewijać tak bardzo szybko. Ale ona nie jest do tego przeznaczona. Ma 6 przycisków łącznie, tak? Można, jest tylko jeden przycisk, w ogóle ma tylko jedną dodatkową diodę, która pokazuje moc baterii i jak się przełączasz między tym, wiesz, hercami, no to wtedy też jakby ci to mówi. Ma jedną wielką, ma jeden wielki plus, mianowicie jest lżejsza od Logitech G502X, bo ta waży, G502X waży 106 gramów, a ta 99. I jeszcze taka ciekawostka, tutaj wchodzi, i to jest 99 gramów już z baterią, bo tutaj wkładamy zwykłą baterię do środka.
Zwykłego paluszka. Czyli najszybsze ładowanie.
Tak, i wytrzymuje w ten sposób do 250 godzin pracy.
Czyli wystarczająco długo.
Tak, dokładnie. Właśnie o to chodzi, że jest bardzo spoko pod tym względem. I w zestawie dostajesz tylko kabel, który jest przedłużką kabla USB do twojego odbiornika, jakby wiesz, jakby odbiornik ci, na przykład komputer masz na dole i ci przycina sygnał. Bo to nie jest Bluetooth dla jasności żadnej.
Okay.
Nie, zresztą nie, więc musiałem zużyć. I on, co ważne, sprawdzałem, czy on współpracuje na przykład z G502X+, jeżeli chodzi o to, że możesz używać jednego czujnika. Nie możesz. Jeżeli używasz radiowo, to nie możesz. Musisz osobny jakby wetknąć do złącza USB. Natomiast co mi się bardzo podoba, to to, że używa tej samej aplikacji Logitech Gaming, więc wpięła się bez żadnego problemu dodatkowo do tej apki. Cały czas mnie boli, że ten MX Keys, moja klawiatura jest zupełnie, też od Logitecha jest zupełnie innym teoretycznie przeznaczeniem, mianowicie wiesz, jakby biurowym, i ona nie ma żadnych feature'ów, ale ja ją dalej uwielbiam, bo ma przede wszystkim blok cyfrowy, który bardzo jest mi potrzebny i ja go dość często używam. Natomiast ogólnie powiem ci, ta myszka jest naprawdę spoko i ja sobie jej używam jak, wiesz, jak na przykład leży jako główna, bo chcę sobie kupić taki w ogóle stand, wiesz, do myszki, żeby to ładnie wyglądało, ale to jest pierdółka. Natomiast ogólnie bardzo spoko myszka. Mogę ją z czystym sumieniem polecieć. To nie jest żadna super ergonomia, ona ma ten taki bardziej jajowaty kształt, taka bardziej typowa. Wygląda jak taka bieda myszka, ale wiadomo, że ma dobry sensor i po prostu jest taka totalnie basicowa, ale do grania nie można jej nic zarzucić i no i Michałowi przez to bardzo pasuje, że wiesz, że jest prosta, nieskomplikowana. Jego zdaniem trochę za głośna w klikaniu, czy jest taka głośna.
Mnie tylko ciekawi, czy wiesz co, czy będzie ta guma się wycierała, taka ta powłoka zewnętrzna na tym plastiku.
Ale właśnie o to chodzi, że on w ogóle nie jest gumowana. Ona jest tak jakby...
Nie masz wrażenia, że jest w ogóle troszeczkę wygumowana, czy coś? Nie, nie. Okej.
Nie, mam wrażenie, że jest to porowany
plastik. Ale nie jest przez to śliska w ręku, jak tak dłużej się pogra?
Nie. Nie, w ogóle nie jest i... Znaczy, nie wiem, bo ja na niej dużo nie grałem, ja w ogóle prawie jej nie używałem, bo to Michał jej używa. A pod spodem ma te pady. Ma małe, tak? One są małe w porównaniu G502, która ma dużo większe, w ogóle ma zupełnie inne. Tu masz białe pady, wiesz, jakby takie ten, tu masz takie klasyczne czarniaczki. Natomiast przyznam szczerze, kurczę, prostutka, fajna myszka do grania, daje radę, nic specjalnego, ma dodatkowe boczne przyciski, tak jak mówię, łącznie 6. Nie mam żadnych do niej zarzutów, fajna, prosta, czysta i taka... No i przede wszystkim mi pasuje, że jest... w jednym ekosystemie, wiesz, że nie muszę tylko ten, że wchodzę sobie do Logitech Gaming, no i powiem ci szczerze, mam także, tak, wiesz, mam też swoje ulubione firmy, ty też masz, każdy ma jakieś tam swoje ulubione i muszę przyznać, że Logitech pod względem z tą swoją serią gaming mi bardzo odpowiada, bo inaczej niż na przykład Razer wydaje mi się taki strasznie przehypowany, taki jakby dużo płacisz, mało, nic specjalnego nie dostajesz. I są, jest, wiesz, jest jeszcze sporo innych ciekawych marek, natomiast Logitech mi pasuje, bo wiem, że to jest dobrze zrobione, znaczy generalnie niezawodne, no ale jak wiadomo, mam sporo zawsze zarzutów jeżeli chodzi o kwestie tych 15 aplikacji, które musisz używać, jeżeli używasz produktów z różnej linii.
No nie dziwię się.
Ale ten faktycznie, jeżeli dotyczy to gamingu, no to masz jedną aplikację i to jest akurat spoko. Z makrami, bzdurami i tak dalej, i tak dalej. Tyle, jeżeli chodzi o myszkę. Ja od siebie szczerze polecam. Naprawdę spoko, nic specjalnego, ale moim zdaniem warto.
Okej,
no to teraz u ciebie ciekawy temat jest.
A jest, słuchaj, mój drogi, bo chłopaki namówili mnie z roboty żeby wrócić do produktu Kai Shatana. Jakim jest? Liga Legend. Taka gra, LOL.
Ja
nie grałem w to 10 lat. Nie grałem w to 10 lat, stary. 10 lat nie grałem w to regularnie. Bo ostatni raz grę włączałem w 2019 roku.
A regularnie ostatni... Przepraszam, że ci przerwę, bo do tego się nie odniesiesz na pewno. Mhm. A pamiętasz, dla jakiej gry mistrzostw hymnem była piosenka Heavy is the Crown, Linkin Park?
No właśnie LOLa.
No, dokładnie. Wiesz.
No i teraz tak, moje wrażenia po powrocie po 10 latach. Starej ja nie ogarniam.
Poczułeś się starą?
Nie no, wiesz, nawet ci bohaterowie, którymi grałem i były moimi mainami, tak to się nazywało chyba, to się część z nich tak pozmieniała, że ja w ogóle nie wiem, jak się nimi gra. Większość tych nowych bohaterów przez te 10 lat, co wyszła, to w ogóle nie wiem, co oni robią, więc jak sobie na nich gram, to dostaję go na nie w pierdziel. No bo nie znam w ogóle, kompletnie nie mam pojęcia, co oni robią. Także nie wiem, jak mam przeciwko nim grać i w ogóle. Mapa niby ta sama, ale jakiś tu więcej smoków, tu jakieś coś, tu takich więcej krzaków, tu inne, no kurde Olek. Jakieś nowe tryby, nowe jakieś tam bzdury i tak dalej, nowe itemy, które kompletnie w ogóle połowy więcej nie ogarniam, co są w ogóle za jakieś itemy, które się kupuje, więc potem ludzie się na mnie dziwią, co ty składasz na tą postać. Ja mówię, no, nie, to zawsze się składało, nie? Ja mówię, no 10 lat temu to składałem, było okej, okay, nie? Teraz nie jest. No i generalnie mój pierwszy mecz na przykład był 0-22-2.
Aha, tak.
Zero
tak
fragów, długo. 22 śmierci, 2 asysty.
Jak reprezentacja z Samoa w eliminacjach z Australią. Nie wiem, tak to wyglądało 0-22.
No powiem ci, że doświadczenia są takie, że grałem sobie ten wieczór.
Potem... i tak dalej?
Nie no, wizualnie wygląda tak samo, może trochę ładniejsza, jakby to jest to samo, dalej stado nobów na serwerze, którzy sobie obrażają stado dzieci, wiesz, bo coś im nie idzie, to się wyjdzie z gry i bo mnie wyzwaliście, że jestem nobem, nie? Zamiast, nie wiem, przestać umierać, czy przestać w ogóle cokolwiek robić głupiego, to dalej stado dzieci, więc dalej podstawowy zarzut do tej gry, jaki był, tak dalej zostaje. Niemniej z kolegami gra się śmiesznie, gra się fajnie, chłopaki próbują mi kierować, bo tak to się nazywa. Oczywiście
robić?
Się... kierować, czyli jak jestem nobem, który umiera, to próbują ciągnąć tą grę na swoich barkach, tylko ja tak często umieram, że średnio mi to idzie. Nie, no jakby w ogóle...
A grasz na laptopie, czy gdzie? Na czym grasz?
Tak, na laptopie oczywiście, no. Jakby gram sobie tak trochę for fun, ale szczerze nie czuję jakby potrzeby grania w to, więc jak koledzy tak? To nie mają jakieś osoby, choć pogramy będzie fajnie, no i mam czas i dzieci śpią i tak dalej, to sobie coś tam włączę, ale tak żeby sam usiąść jak mam czas i pograć, to nie. Jakby w ogóle mi to nie kręci, uważam, to jest nudne, powtarzalne i nic to nie wnosi. Wolę Gotyczka przejść 85 raz, bo to przynajmniej wiesz, jakaś nostalgia jest chociaż.
A w ogóle LoL jest w wersji single player? Nie ma, co nie? To jest tylko...
Znaczy nie, no na mapie zawsze biegasz z jakimiś 5 osób i więc tłuczysz się z randomami, nie?
To zupełnie nie dla mnie, no ja to w grę... Online to nie. Wiesz co, gram w jedną grę online na tablecie i to jest bilard online.
A, okej.
Okay. Takie rzeczy gram online.
No można, tak, można.
No albo w gry planszowe online to też się zdarza.
No w można, tego jak LoL-a, jak czy, można.
Wiesz, czy nie wiem, CS-a, jeżeli jeszcze się gra w jakiegoś CS-a.
No gra się w CS-a, stary.
No, a skoro wiesz, skoro wychodzą nowe dodatki do Heroesów, a nie wiem, czy wiesz, że nowy premier Węgier jest w grupie fanów Heroesów of Might and Magic 3.
Serio?
No,
się tak nie wyszło. Spodziewał.
No bo on na Facebooku jeszcze kiedyś dodał siebie do takiej grupy i oczywiście ktoś to znalazł. Okay. No i co? No co mam ukrywać? No, że jest nerdem? No tak wyszło.
Ja to szanuję.
Ja też tak szanuję, ja zdecydowanie szanuję. Dobra, słuchaj. Masz jeszcze coś do dodania?
Ja nie no, szokuje mnie...
Pogadamy za 30 minut o serialach, ale na technologię znajdziemy 20.
No, tak.
Tak bywa. No akurat nie wychodzą żadne ciekawe... Chociaż powiem ci, jak zobaczyłem, widziałeś cenę tego Vivo?
Pogięło i daj spokój, no.
Fotograficznym?
Kupuję Apple, bo mnie nie stać na Chińczyki, mordo.
No, literalnie. Ale wiesz, jak patrzę na nowe foldy, które też mają być drogie, no, powiem ci, będzie się działo, czuję. Czuję, że będzie się działo. Ale opowiem jeszcze a propos telefonów. O mojej
dalej masz S23 Ultra.
Tak, dalej mamy S23 Ultra.
I słuchaj, jesteś bardzo ekologiczny.
No, znaczy to jest telefon, który mam najdłużej w życiu. Już na pewno. I dalej jestem z niego mega zadowolony. Ale jestem dalej z niego mega zadowolony. Nie mam do niego żadnych zarzutów. Mój problem to jest to, że mam 437 GB czy 400, na 504, które mogę użyć chyba.
Czyli chcesz 1 tera następną wersję?
Nie, następny telefon to będzie na pewno 1 tera. Natomiast kolejny telefon, no to chcę folda, tak? Nie ukrywam, mówiłem i tak dalej. Natomiast nie zmienia to faktu, że bateria w tym telefonie już w S23 Ultra po tych 2 latach siepała, no nie ma co ukrywać.
Po 3 nawet przecież.
No tak, praktycznie 3, więc...
Raz, że Samsung dołożył swoje aktualizacjami, wiadomo.
No właśnie, o tym zawsze odniosę do tego, ponieważ postanowiłem wymienić baterię. Już jakiś czas temu. Najpierw chciałem to zrobić przez oficjalny serwis, ale tutaj bawienie się z tym, okej, okay, tablet mi fajnie wymienili, ale tu musiałbym jechać albo do Wuppertalu, gdzie mają taki punkt oficjalny. To jest też MediaMarkt, więc tam mógłbym MediaMarkt.
To nie mogłeś poczekać, ale... że w Polsce będziesz i w Warszawie ci zrobi od ręki?
Nie, to w Szczecinie jest nawet oficjalnie, że mogłem zrobić. Ale zaczekaj, ale wymiana baterii to naprawdę nie jest wielki temat. Nawet sam myślałem, czy się nie nauczyć, ale potrzebujesz rozgrzewarkę, musisz troszkę wprawy mieć i tak dalej. No i wiesz, serwisy robią takie rzeczy, więc byłem w jednym serwisie, gdzie ty mi powiedział jakiś... I od razu ci mówię, w Niemczech jak masz serwis telefonów, to podobnie jak fryzjerzy, to na pewno są turasy.
Przepraszam, Turcy. Świetnie.
I oni to prowadzą. Ja nie mam nic, oczywiście lubię Turków, ale tak, wiesz, no, wiadomo, że to oni będą prowadzić. I najlepszy patent jest taki, że byłem w jednym takim serwisie, a typ mi rzucił 70 euro już z baterią. Mówię, dobra, okej. Okay. Wymienił mi to, ale patrzę, że ta bateria była, nie wiem, wróciła do życia i miała 89%, wiesz, 89% stanu. Bo to zacząłem sprawdzić. Zainstalowałem sobie Aku Baterii Pro. Już trzymam na telefonie już od początku całego tematu. Trzeba przyznać, że naprawdę porządna aplikacja, która ocenia baterię w taki realny sposób, co nie? Podaje zużycie prądu, zużycie chwilowe i tak dalej, bla, bla, bla. I pojemność. Oficjalna pojemność dla Samsunga S25 Ultra to jest te 5000 mAh, realnie 4855. Mhm. Ja miałem, powiem ci, i to jest wtedy oficjalnie jako 100%, tak można było powiedzieć. Ja miałem z tej starej baterii 74% stanu baterii, de facto. Mhm. Powiesz, po już takich dłuższych testach. I jak mi tam typ wymienił pierwszą baterię, to ona miała na początku 89, ale już dwa dni później mi pokazało 85 bodajże. Mówię, no nie, musiał mi jakiś leżak magazynowy wsadzić, wiesz, taki bezczelny leżak magazynowy. On mówi, nie, ja to od Samsunga zamówiłem. Wie pan co? Ja powiedziałem typowi, że nie, że niech mi odda hajs albo wymyśli coś. To wymienił mi z powrotem starą baterię, bo jeszcze nie bym miał. I faktycznie po tym, jak mi wymienił z powrotem na starą, to stwierdziłem, że ta nowa była trochę lepsza, albo tylko trochę lepsza. I znalazłem, okay, po prostu zacząłem szukać serwisu już bardziej takiego pro i znalazłem znowu jakichś Turków, ale tym razem ocena 5.0 na, wiesz, na Google. Bardzo miły typek. No więc pojechałem i on mówi mi 80 euro. I zamówił baterię.
Przyjechałem. No widziałeś tą baterię przed tym? Przed,
no właśnie, zaczekaj. Ten pierwszy mi w ogóle nawet nie pokazał ani starej baterii, ani nowej.
No właśnie.
Tutaj mi typ mówi, że zamówi mi baterię, no i przyjechała, wymienił mi i przychodzę, że po wymianie i on mówi, wie pan co, ale ta bateria ma niską jakość jednak. Sprawdziłem ją teraz i tak dalej już pana telefonie i ma niską jakość. Mówię, ja pieprzę. To mam dla pana propozycję, że.
To co? To skąd te baterie biorą? Że miały być oryginalne?
No właśnie nie wiem. No właśnie nie wiem, ale dobra. Mówię, dobra. Ja pytam ją, czy ma pan, czy to jest bateria Samsunga? On mówi, że tak, tak, tak. Ale ja im nie wierzę po prostu, więc. On mówi, ale dobra, ty był uczciwy. Mówi, że jest jego zdaniem, że wymienił, ale on nie jest zadowolony z tej wymiany, że jego zdaniem ta bateria dalej ma niską jakość. Bo ja mówiłem o tym story związanym, że wiesz, że wcześniej wymieniałem, ale nie byłem zadowolony z jakości dostarczonej baterii jako nowej. Bo ja rozumiem, że bo on mówi, że Samsung już nie produkuje. Okej, okay, niech będzie. Pomijam fakt, że Samsung używa cały... Nie wiem, jaka jest prawda, bo Samsung używa cały czas tych 5000, wiesz, tych baterii 5...
Ale jak idziesz do Samsunga ze złej trójką w Warszawie i chcesz wymienić baterię, to ci to po prostu wymieniają, koniec, kropka.
Tak, wymieniają na nową, ale nowa nie oznacza, że jest zrobiona dopiero co. A jeżeli bateria leży 6 miesięcy, to traci swoją pojemność od leżenia.
Zapomniałem o tym, no.
O to, że jakby ja nie neguję, że one są nowe, ja neguję to, kiedy one były zrobione.
Jasne.
O to mi chodzi. I poszedłem, on mówi, dobra, ale on w ogóle do mnie bruda. Wiesz, tak Turcy tak się odnoszą, tak bracie, wiesz.
Że no, ja myślałem, ci tu pomogę,
on żadny tam per pan i tak dalej, od razu per ty. Zrobimy tak, że on zamówi baterię tak od Samsunga, wiesz, im napisze, że chce jak najbardziej świeżą i jak przyjedzie, to da mi znać. Tydzień później do mnie napisał, że ma tą baterię i tak dalej, żebym przyszedł. No i byłem wczoraj. Przedwczoraj. I był jego szef i faktycznie pokazał mi baterię od Samsunga. Spojrzałem ją na ten. Faktycznie nie mogę nic zarzucić. Nowa bateria, oryginalna Samsung, wiesz, oznaczenia.
Jakaś data produkcji, cokolwiek?
Nie podrobił. Co?
Jakaś data produkcji, cokolwiek?
Nie, tego nie znalazłem tam. Ale mówi, że jakby wysłana przez Samsung Niemcy, tak? Jakby zamówiona w Samsungu. No i tamten typek mi wymienił. W ogóle wymiana to jest 10 minut, tylko najdłużej czeka, że się sklei tył, no bo oni tam dają klej.
No oni muszą najpierw tą opalarką tak, to
oni,
pewnie
oni muszą odskleić tył. Zdjąć. Bateria ogólnie nie jest tutaj trudna do wymiany. To są 3 kabelki do podłączenia.
Czyli co, jak zdejmiesz tylną klapkę, to po prostu odczepiasz 3 kabelki, wymiesz baterię, wsadzasz nową, 3 kabelki,
no,
kleisz do widzenia.
Tak. No tam nie wiem, czy tam nie ma jeszcze jakieś nakładki na to typu, wiesz, do ładowania indu, cokolwiek no, i dopiero tak, wtedy. Tak. Ale tak, ogólnie no typowi zajęło to 12 minut, wymiana tej okay. tej i przeniesienie mi, no i on mówi, żebym tak 30 minut poczekał, żeby to się zgrzało, żeby ten klej się, wiesz, połączył. I faktycznie połączył się. I widziałem tą baterię, dał mi też starą dla odmiany i to mi się podoba, dał mi starą, dał mi, pokazał mi nową i ta stara wygląda dokładnie tak jak ta nowa.
Okay.
Tylko, że wygląda wyraźnie jakieś było zamazane coś tam, wiesz, jakby tak jakby zużyta była od ciepła i tak dalej, to było widać. I teraz prowadzę testy, akubaterii, wiesz, dostało jakby, ja amunicję nie odświeżałem i ja jestem po 2 pełnych rozładowaniach, naładowaniach, z czego pełne rozładowanie nie oznacza już w dzisiejszych czasach do zera, to nie są tej baterii, ale akku baterii Pro, żeby zrobić sobie pełne testy, potrzebuje rozładowania do minimum 14, 15 mniej, czyli 15, okay. poniżej 15% i ładujesz wtedy do 100, nie do 90, nie do 80,
no
ładujesz
jasne,
do
100 logiczne.
Jednym ładowaniem. I już zrobiłem to 2 razy i stan baterii poprawił się z 74% na 82%. I powiesz, ale to czemu nie więcej? Bo on się poprawia po każdym jakby, bo to chodzi też o czujnik, jakby, że on, żeby urealnić tą baterię, to on potrzebuje czasu. Wiesz o co chodzi, że jakby...
Mhm. Ale no to tak, nie, po 2 ładowaniach 82, chyba, że tylko średnia jest z ostatnich ładowań po prostu.
Nie, on, tak, tak, no, raczej to nawet nie chodzi o to, że jest średnia, tylko po prostu on nie zna tych wyników, bo on musi sobie je stworzyć jakby z mojego profilu okay. użytkowania. I on nie podaje na razie taką orientacyjną, bo on nie wie, że bateria została wymieniona. Program akubaterii Pro tego nie wie, więc jakby skąd okay. tam taki... Ale to nawet tu widać, jest taki wykres pokazujący, jak mi żyje bateria. I nagle bum, skok do góry, co nie? I ja podejrzewam, że on się ustabilizuje na poziomie 90%. Jeżeli to będzie 90%, to będę mega zadowolony. Ale mogę ci powiedzieć, że od razu zobaczyłem różnicę. To nie jest żadne... Wow, wymienił baterię i widzi różnicę, no. Ale tak, po tym pierwszej wymianie miałem poczucie, że nic się nie zmieniło. A wczoraj, czy na przedwczoraj jak wymieniłem, to była, wiesz, to było, było wymieniłem, czy to nawet było 3 dni temu i później zostawiłem na noc naładowanie pełne i odłączyłem koło 9 i patrzę, a o 10.50 mam 97%. To mówię, wow, to wiesz, nie używałem dużo, okay, w tym czasie, ale już byłem przyzwyczajony, że bateria to mi zjeżdża w oczach nawet od leżenia. Rozumiesz? No. A tutaj nagle, tu się telefon zaczął zachowywać normalnie. Wczoraj miałem cały dzień użycia i nie było tak, że było mało, bo coś tam użyłem, coś posiedziałem, tu czekałem u lekarza, wiesz, i tak dalej. Odłączony rano o 18.30 miałem, zeszło do 15%. Oczywiście, to nie jest, powinien być all day baterii, tak, że o 21.00 mam 30%, to jest taki idealny ten. Ale w to nie wierzę, poza tym uważam, że masz absolutną rację w temacie tego, co Samsung robi, ale uważam, że to dotyczy wszystkich producentów.
Oczywiście.
Z celowym uśmiercaniem urządzeń. Mianowicie akumulatory w urządzeniach starszego typu, nieważne jak nowe będą, nigdy nie oddadzą tyle, co da jakby najnowszy telefon. Nawet
dla mnie telefon najlepiej trzyma z softem, z którym wyszedł.
Tak.
Duży
ale
software,
tego też nie, ale nie możesz tego zrobić, Damian, no nie możesz. No,
no nie wiem, moja żona dalej siedzi na iOSie.
No ale chodzi, też o bezpieczeństwo, o łatki.
No dobra, no jakby żona nie używa np. banków na telefonie, tego typu rzeczy, więc ma to w pompie. No okay. I powiedziała, że ona woli mieć normalną baterię, która jest starsza na 2 dni i ma tam cykli, fu Jezu, poczekaj, 250 czy 260 cykli w tym swojej 16 Pro i tam kondycja niby jest 97% i... Z palcem w pompie dalej trzymaj 2 dni ten telefon, nie? A u mnie ludzie mają 16 Pro, na nowym iOSie 26 i narzekają na baterię.
No.
W pracy.
Znaczy, i w ogóle powiem ci tak od siebie, że jeszcze podsumowując, uważam, że S23 Ultra to najlepszy telefon, jaki miałem w życiu.
No nie dziwię się.
Jeżeli chodzi o takie fancy, no to piksele i foldy. Jeżeli chodzi tutaj ten, ale jeżeli chodzi o taki, wiesz, stabilny partner, if you know what I mean. Wiesz, taki, że po prostu nie zawodzi, nie robi jakichś drainów, nie robi ten, zawsze zrobi porządne zdjęcie. Nie są to najlepsze zdjęcia, ale po prostu... Po
no chyba, że stukrotnym zoomem to najlepsze.
Tak, to w takiej skali to pewnie tak. Natomiast ogólnie jestem, powiem ci, cały czas zadowolony i teraz po tej wymianie baterii dalej będę chciał zmienić telefon, ale wtedy pewnie S23 pójdzie w pewnym momencie do szuflady.
A S23 masz baterię tą stokową.
Tak, no, on jest mało używany relatywnie, więc wiesz, to jest bardzo przydatny telefon, ale
no,
wiem,
U mnie jest 25 służbowa, jak mam mało jakichś tam rozmów i tak dalej, to potrafię 5 dni mi trzymać teraz.
No, ja spokojnie 2 dni wyciągam. Chyba, że jadę do klienta i dużo gadam potem na przykład z, wiesz, z ludźmi, nie wiem, dzwonię do supportu, jakieś oprogramowanie i tak dalej, no to wtedy faktycznie nagle mi zjeżdża, znaczy faktycznie, nie wiem, czy tak zjeżdża, a ciekawostka, zauważyłem, że tablet ostatnio, bo go dużo używam, to na nim widzę, już zaczynam widzieć, że bateria to już nie jest to samo, co, bo to wiesz, to się widzi, to nie potrzebujesz żadnego tam
sotu.
To widzi,
oczywiście.
Po prostu zaczynasz widzieć. Po S23 nie widzę. S23 Ultra oczywiście, że widziałem. Zresztą w końcu wymieniłem baterię. I powiem ci, ta druga wymiana? Jak najbardziej okej. Okay. Mam tu starą baterię, jestem zadowolony. Widzę, po prostu widzę, w końcu widzę różnicę w tym telefonie. Że jest, wiesz, jest inaczej, że czuć, że bateria się poprawiła. Tak. Natomiast w ta tablecie widzę, że po tej naprawie zwróciłem uwagę, że też jest gorzej na pewno z baterią. No, ale ogólnie powiem ci szczerze, wymiana w końcu się udała, jestem zadowolony i S23 Ultra spokojnie, może to jest taki telefon, że mogę go mieć i nawet nie musiałbym zmieniać, ale no jak będę chciał, będzie dobra oferta, to na pewno będę chciał folda nowego, po prostu mi się mega podoba i nie będę ukrywał, że mnie rozwala i wtedy S23 Ultra pewnie pójdzie jako służbówka, a zwykły S23 będzie jako rezerwa techniczna w domu, wiesz.
Fajna rezerwa techniczna.
No nie? Być może.
Ja mam Galaxy A41 jako rezerwę techniczną w domu.
Nie masz jakiegoś telefonu, jak będę w Polsce do sprzedania, żeby miał później na wymianę na folda?
No mam chyba Galaxy A41, co zależy.
No to być może bym od ciebie odkupił na przykład. Wiesz, potem jak folda będę ten do trade'u by mi się przydał.
No wiem.
Biedafon. I to musi być Samsung, bo ciekawostka, Samsung ma, o ile jak masz od innych producentów telefon, to oni mają bardzo krótkie, w sensie mało modeli od innych producentów akceptują. Na przykład z Pixeli, Pixela 6 już nie dasz.
Serio? A Samsung jakieś stare graty jeszcze.
Tak, ale to tylko dotyczy Samsungów. iPhone'y jeszcze jak cię mogę, ale też Samsungi przede wszystkim. Jak masz starego Samsunga, to go zawsze opchniesz Samsungowi i uważam, zawsze będę uważał, że program odkupu Samsung ma najlepszy. Nawet ostatnio było właśnie z tym Vivo, czy z tym, co to, że tam kupiasty.
Nie no, w Stanach trading jest dobry u Apple'a.
No dobra, w Stanach, w USA. Dobrze, mój drogi, myślę, że możemy kończyć na dzisiaj. Było miło nagrać.
No to co,
słyszymy się w kolejnym odcinku? Nie wiemy, będą 2 tygodnie, może trochę więcej, zobaczymy jak nam to z kalendarzami wyjdzie, to zawsze musimy popatrzeć na możliwości. A na dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękujemy, mój Boże. Bardzo wam serdecznie dziękujemy, trzymajcie się, na razie, cześć.
Siema.